say that you will never as barber as Mishlach not herself to the head of Bavarte Jensen Rische the Corinthian. Dzisiaj chciałbym rozpocząć od 9 rozdziału i mamy tutaj jeden z ważnych tematów, któremu apostoł Paweł nie tylko miejsce poświęca w tym liście, ale również w innych listach apostoła Pawła możemy znaleźć ten temat. Temat obrony urzędu i autorytetu apostolskiego. I to jest pierwszy temat, o którym chciałbym dzisiaj mówić. Koryntianie mieli ten problem. Nie uznawali, przynajmniej wszyscy z nich, autorytetu apostoła Pawła. Trudno powiedzieć do końca, skąd się pobrało. Być może brało się to stąd, że apostoł Paweł nie był z grona tych 12, których wybrał Pan Jezus Chrystus. Pamiętacie, bracia i siostry, że apostoł Paweł został powołany przez samego Pana Jezusa Chrystusa, ale już dużo, dużo później, po zmartwychwstaniu, po w niego wstąpieniu Pana Jezusa Chrystusa na drogę do Damaszku. Prześladowcy chrześcijan Bóg uczynił z niego wielkiego orędownika sprawy chrześcijańskiej. To tylko może Bóg takie wielkie rzeczy czynić i coś tak wspaniałego uczynił w życiu apostoła Pawła. Ten apostolski jego urząd nie był kwestionowany w Jerozolimie przez pozostałych apostołów. Przecież pośród nich był też apostoł, którego bezpośrednio nie wybierał Pan Jezus. Pamiętacie, jak miał na imię? Maciej. Wybrano jeszcze dodatkowego, kiedy Judasz w haniebny sposób zakończył swoje życie. Wybrano Macieja na to miejsce. I nikt, przynajmniej w Biblii, tego nie czytamy, żeby ktoś kwestionował apostolstwo Macieja. Ale Paweł spotykał się z tym często, nie tylko w zborze w Koryncie, ale szczególnie tutaj wśród Koryntian musiał ten problem wyjaśnić z powodu napięć, jakie panowały w tym zborze, a one były wynikiem braku jedności. W 9 rozdziale wierszu 2 apostoł pisze: jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem, wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. A więc miał odpowiedź. Mówi: Bóg potwierdza moje powołanie, moje apostolstwo tym, że zbór w Koryncie powstał, że wy nawróciliście się, że jesteście częścią Kościoła Jezusa Chrystusa. Oto moje zaświadczenie, oto moje polecenie. Wy jesteście sami tym listem polecającym. I bracia i siostry, apostoł Paweł w ten sposób uświadamia Koryntianom, że jego apostolstwo jest nieodwołalne. Chociaż Pan Jezus go powołał i on w całej jego misji życia potwierdza. Dlaczego Koryntianie kwestionowali ten urząd apostoła Pawła? Być może to wynikało z tego, to jest moje subiektywne spojrzenie na tą sprawę, że on nie brał pieniędzy za swoją służbę od Koryntia. Inni brali za pomogi, brali jakieś ofiary z zboru, a apostoł Paweł od zboru w Koryncie nie wziął nic. Inne zbory go sponsorowały, jego misję. Wiemy, że on też utrzymywał się z ofiar. Ale w Koryncie było inaczej. I możemy sobie zadać pytanie, dlaczego? Dlaczego apostoł Paweł nie korzystał z funduszy zborowych jako nauczyciel, jako założyciel tego kościoła? Wydaje mi się, że ten problem bierze się z pewnej postawy Koryntian. A żeby to zobaczyć, to zachęcam Was, otwórzcie drugi list do Koryntian, 9 rozdział, werset 5. I tam apostoł Paweł pisze o pieniądzach. I to pisze o pieniądzach, które Koryntianie mieli włożyć na ofiarę, na kolektę. Oni mieli wesprzeć inny kościół. Była taka potrzeba. I wtedy apostoł Paweł założył taką zbiórkę w zborach na pomoc dla Jerozolimy, dla tego kościoła, który tam cierpiał z powodu ubóstwa. I różne zbory partycypowały w to. I również my często bierzemy udział w tego typu zbiórkach. To jest normalna rzecz wśród chrześcijan. I zwróćcie uwagę, co on pisze do nich, kiedy oni mają zebrać tą kolektę u siebie, zebrać te pieniądze. Mówi, żeby to nie było czasem wyrazem waszego skąpstwa. Zobaczcie tam, wprost tak jest zapisane. Ale żebyście wyszli jako hojni dawcy. Dlatego już zawczasu was przygotowuję i zapowiadam tą zbiórkę, żebyście w ostatniej chwili nie powiedzieli, że nie byliście przygotowani. Przypuszczam. Oni mieli problemy właśnie w tej kwestii finansowej. Ciężko im było coś wyciągnąć z kieszeni. Tak dużo może znaczyły te pieniądze dla nich. A więc skądinąd, że w zborze koryńskim byli bogaci ludzie. To był zbór, w którym była cała mozaika tego społeczeństwa koryńskiego. I pośród nich też byli ludzie znaczący, jeśli chodzi o majątność. A jednak z tą ofiarnością widać nie najlepiej było w Koryncie. I być może to był jeden z powodów, żeby apostoł Paweł uczynił to, że nie wziął od nich żadnego wsparcia. On widział, ile oni mają różnych problemów między sobą. I nie chciał im jeszcze zafundować kolejnego tematu do dyskusji. Być może to był taki powód. To jest, tak zaznaczyłem, moja sugestia. Oni podważali jego autorytet, no bo
być może myśleli tak, nie bierze pieniędzy, więc coś jest w nim nie w porządku. Tamci nie biorą, no nie. Czyli coś chce może przed nami ukryć, albo czymś się nam obawia. I być może to było powodem tych różnych domysłów, które powodowały to, że Koryntianie kwestionowali urząd apostolski Pawła w Tarsie. Bracia i siostry, apostoł Paweł w tym 9 rozdziale, w wierszu 7, a potem w wierszu 13 i 14 pisze o tym, że każdy pracownik, który pracuje na niwie pańskiej, który pracuje w kościele, który głosi Ewangelię, który zajmuje się nauczaniem, powinien korzystać ze wsparcia finansowego ze strony danego kościoła. I tutaj jest to bardzo jasno i wyraźnie powiedziane. Choć on sam w stosunku do Koryntian z tego nie korzystał, korzystał z pomocy z innych zborów, tutaj wyraźnie ich naucza, że powinni taką rzecz czynić. 9 rozdział, 7 wiersz. Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem, pyta apostoł. Potem pyta, kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa. Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa. I w wierszu 13 pisze dobitnie. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją, a którzy przy ołtarzu służą, cząstkę ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, Ewangelii żyli. Więc jest tutaj bardzo konkretne i myślę jasne, nie pozostawiające wątpliwości nauczania apostoła na temat pracowników pańskich, którzy powinni być przez daną społeczność opłacani czy utrzymywani. Ja kiedyś pamiętam, zapytałem jednego z braci, który wrócił gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, był w wielu zborach. I tak właśnie dzielił się ze mną tą kwestią, że tam są pracownicy pańscy utrzymywani z funduszy kościoła, z funduszy zboru. I powiedział mi rzecz, która mnie osobiście wtedy zaskoczyła, to było wiele lat temu. Ja bym powiedział, wiesz, pan zbór, który nie utrzymuje pracownika pańskiego na etacie, jest uważany po prostu za nieduchowy. Ja byłem tak troszkę z tym nawet bulwersowany, jakże to, ale czytałem później Słowo Boże, interesując się tym tematem, zrozumiałem, że rzeczywiście to jest wyraz pewnej odpowiedzialności Kościoła. Bo jeśli macie złych pracowników, jeśli macie źle opłacanych pracowników, jeśli macie pracowników, którzy nie mają czasu przygotować się do kazania, którzy nie mają czasu zainteresować się zborem, to nigdy w tym zborze nie będzie porządku i nie będzie takiego błogosławieństwa, takiego rozwoju duchowego, jaki mógłby być. Dlatego myślę, że to jest też dojrzałość duchowa Kościoła, bierze się stąd, że postanawia takiego pracownika mieć, wiedząc, że dla nas jest bardzo ważną rzeczą nasz stan duchowy, i potrzebujemy mieć kogoś, kto rzeczywiście tym się zajmie i temu się poświęci, a nie będzie to tylko czynił na ćwierć czy na jedną ósmą etapu, bo tu musi biec do pracy, tu musi się domem zająć, tam musi jeszcze dorobić, bo nie starcza na to czy na tamto. Ja myślę, że stąd bierze się ta odpowiedzialność Kościoła w tej sprawie. Bracia i siostry, w tymże samym dziewiątym rozdziale mamy jeszcze jeden dość istotny temat, nad którym chciałbym przez chwileczkę się zatrzymać. Popatrzcie na wiersz 22. Apostoł Paweł pisze tutaj o sposobie prowadzenia służby przez niego w Kościele. Jako nauczyciela, jako apostoła, jako ewangelisty, jako duszpasterza. I zwróćcie uwagę, w jaki sposób on działa, według jakiego klucza on działa w Kościele. Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać, dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. No i kochani, tutaj mamy do czynienia z empatią. Apostoł Paweł utożsamia się, stara się utożsamić z każdym członkiem Kościoła. Niezależnie, czy on jest słaby, czy on kuleje w wierze, czy on jest blisko tego, żeby już odpaść od Kościoła, czy też on jest pełen Ducha Świętego, mocy, darów Ducha Świętego. Niezależnie od tego, apostoł Paweł chce być bliski każdemu z Bożych. Słabemu i temu mocnemu. I wróćmy troszeczkę wcześniej do 20 wiersza. Tam pisze to: i stałem się dla Żydów jak Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem, chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Bracia i siostry, apostoł Paweł robi coś, co dzisiaj może się wielu kaznodziejom wydać rzeczą dziwną, a przynajmniej trudną dla nich do zrozumienia, bo ich głoszenie słowa trochę na innych zasadach się opiera. Dzisiaj, bracia i siostry, w wielu społecznościach budowana jest tożsamość tej społeczności, tego Kościoła, poprzez pokazywanie różnic, jakie rzeczy mnie odróżniają od tamtych kościołów, od tamtych chrześcijan. I mówienie, że to u mnie w Kościele jest najwspanialej, najlepiej. I wielu w ten sposób głosi Ewangelię. Patrzcie, tamci robią to i to jest niedobre. Nie powinni tego czy tamtego robić. A my to jesteśmy w porządku, bo my robimy tak czy tak. I to jest często główna oś kazania takiego kaznodziei. Ale bracia i siostry, kiedy patrzymy na Ewangelię Pawłową, na to, co głosił Paweł, to absolutnie tego tam nie znajdziemy. To jest zaskakujące, że Paweł, apostoł, utożsamia się z judaizmem, utożsamia się z Żydami, utożsamia się ze świątynią do tego stopnia, że czytamy w Dziejach Apostolskich w 21 rozdziale w wierszu 26 wówczas Paweł, wziąwszy owych mężów, podał się wraz z nimi oczyszczeniu. Następnego dnia wszedł do świątyni, zgłaszając zakończenie dni oczyszczenia i czas złożenia ofiary za każdego z nich. Poszedł do świątyni w Jerozolimie. Całe życie kościoła jerozolimskiego, bracia i siostry, było skoncentrowane w Jerozolimie gdzie? Wokół zboru? Wokół świątyni. Czytamy, że Piotr z Janem, jak szli w 3 rozdziale do zboru, to gdzie szli? Kiedy uzdrowili tego chromego w imieniu Jezusa. Czytamy, że oni szli do świątyni. A więc życie gminy chrześcijańskiej na początku było wokół świątyni. I tutaj nawet w tym 21 rozdziale apostoł, w 21 rozdziale dziejów apostolskich czytamy w 21 wierszu o apostole Pawle takie zdanie. O tobie jednak powiedziano im, że wszystkich Żydów, którzy żyją między poganami, nauczasz odstępstwa od Mojżesza, mówiąc, żeby nie obrzezywali dzieci, ani też nie zachowywali zwyczajów. A wcześniej, w 20 wierszu dziejów apostolskich, 21 rozdział, oni powiadają do apostoła Pawła: widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się zakonu. I o tym wiedział apostoł Paweł. Dlatego on nie szukał różnic, ale chciał zwiastować wszelkimi sposobami Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Dlatego on poszedł do świątyni, żeby nie gorszyć Żydów. Bo chciał ich pozyskać dla Ewangelii. Bracia i siostry, nie podkreślał tych różnic. Kochał Żydów. Pamiętacie, jak zaczynał misję w jakimkolwiek mieście, kiedy głosił w Europie Słowo Boże, kiedy głosił Słowo Boże w Azji, to gdzie szedł najpierw? Do synagogi. A potem, bywało najczęściej tak, że Żydzi odrzucali to Słowo, przed do pogan, zwiastował Słowo Boże poganom. Ale bracia i siostry, nie szukał różnic, nie podkreślał różnic. Chciał pozyskać każdego dla Chrystusa, dla Ewangelii. On żył z Bogiem i on nie musiał swojej tożsamości budować na pokazywaniu różnic. A popatrzcie, jak ja wierzę, bo ja wierzę lepiej, bo zakon Chrystusowy jest lepszy niż prawo mojżeszowego. On wiedział o tym. On wiedział o prawie mojżeszowym. On wiedział o zakonie Chrystusowym. Ale nie z tym postępem wchodził do synagogi. Ogłosił Jezusa jako Zbawiciela, jako Mesjasza. To było najważniejsze. Bracia i siostry, jeżeli my nie mamy nic do powiedzenia na temat mocy Bożej, jeżeli nam nie towarzyszy moc Boża, jeśli nie towarzyszą nam znaki, cuda, które towarzyszyły apostołom, tym, którzy głosili Ewangelię w mocy Bożej, to trudno nam mówić o czymś chrześcijańskie. Więc wtedy sięga się po temat zastępczy i buduje się zbór w oparciu o pokazywanie różnic. A my powierzymy tak. Dlatego jesteśmy lepsi od tych czy od tamtych. To nie była wizja apostoła Pawła. Jeśli widział, że taką nauką mogliby się zgorszyć ci, którzy go słuchają, to nie głosił tego. Głosił tą najważniejszą rzecz. najważniejszych ofertów o Jezusie Zbawicielu. Bracia i siostry, dlaczego? Ponieważ apostoł Paweł był apostołem jedności. I wiedział, że najważniejsza rzecz w Kościele to jest jedność. A jedności nigdy nie osiągniecie poprzez podkreślanie różnic. Poprzez to, że będziesz mówił, a ja to inaczej, a ja to lepiej wierzę niż ty. Pokaż Jezusa w twoim życiu. Pokaż moc Bożą płynącą z krzyża Jezusa Chrystusa. Pokaż czystą Ewangelię, a ludzie się tym zainteresują, a Kościół twój stanie się Kościołem atrakcyjnym dla nich. I buduj na różnicach. Bo zbudujesz tylko stronników swoich i swojej Ewangelii. A chodzi o to, żeby pozyskać nie dla siebie ludzi, ale dla kogo? Dla Chrystusa. Alleluja. A więc, bracia i siostry, miejmy to na uwadze. Dla każdego jestem jak on, aby przynajmniej niektórych ocalić. To jest tłumaczenie z przekładu współczesnego Nowego Testamentu. I następny temat, który chciałbym dzisiaj poruszyć, to jest temat dotyczący nabożeństw. Rozpoczynamy duży temat. Ja będę go w najbliższym czasie omawiał, dzisiaj go rozpocznę. Jak powinno wyglądać nabożeństwo w zborze chrześcijańskim? I w liście do Koryntian jest to dokładnie opisane. I możecie się tutaj dowiedzieć, jak ma wyglądać nabożeństwo. Ale do Koryntian to jest napisane raczej, jak ma nie wyglądać nabożeństwo, bo u nich zupełnie inaczej to nabożeństwo wyglądało, niż powinno wyglądać. Jego apostoł Paweł koryguje tu pewne rzeczy. I rozpoczyna w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian opis nadużyć i nieporządków na nabożeństwie. Ale zanim to zrobi, to stawia fundament, pewną podwalinę prawdy, na której będzie budował to, co będzie mówił dalej. I bracia i siostry, ta fundamentalna prawda jest zawarta w wierszu trzecim. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. Oto zasada Królestwa Bożego. Bracia i siostry, będę dzisiaj mówił o podległości i uległości w Królestwie Bożym. To jest bardzo ważny temat, ponieważ z tego tematu, a właściwie z jego niezrozumienia, wynika wiele nieporozumień, wiele rozdarć, podziałów w Kościele. Gdyby chrześcijanie rozumieli to do końca dobrze, to dzisiaj zupełnie inaczej by Kościół wyglądał. No i kochani, apostoł powiada, że głową Chrystusa, a więc pokazuje na niebo, jest Ojciec. Niektórzy to opacznie rozumią i mówią, widzisz, jest większy Bóg i mniejszy Bóg. Ale czy tak jest? Popatrzcie, list do Filipian, drugi rozdział. Wiersz szósty. List do Filipian, drugi rozdział, wiersz szósty. Tutaj jest mowa o Chrystusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zagłannie przy tym, aby być równy Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem. Uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. A więc Jezus Chrystus miał prawo, ale nie skorzystał z tego prawa. Uniżył się. Powiedział: Ojciec, Ojcze, ja teraz wypełniam Twój plan. Dlatego dalej czytamy, że wielce Bóg go wywyższył. On nie upierał się być równy Bogu. Miał do tego powód, żeby to robić. Ale Jezus jest postacią, wzorem sługi. I bracia i siostry, Paweł apostoł pokazuje nam pierwsze na niebo. Mówi: popatrzcie na Chrystusa, popatrzcie na Jego relacje z Ojcem. Uniżył samego siebie. I teraz idzie na ziemię i mówi o mężu i żonie. Mówi, a na ziemi jest mężczyzna, który jest głową, chwałą, ukoronowaniem chwały Bożej. Przecież Bóg, kiedy stwarzał świat, kiedy stworzył zwierzęta, stworzył człowieka, i człowiek był ukoronowaniem Jego stworzenia. To było najlepsze, najwspanialsze Jego dzieło. I to był, pamiętacie kto? To był Ewa, tak? Nie, to był Adam. Niektórzy myślą, że Ewa. Nie, był Adam. I od tego wychodzi apostoł w tym rozważaniu. I mówi, na początku był mężczyzna, a potem dla mężczyzny Bóg stworzył kobietę. I on mówi o tym, że dlatego mężczyzna jako korona chwały Bożej jest głową żony. I żona, kiedy okazuje szacunek mężowi, okazuje szacunek chwale. Nie ogałaca go chwały, którą dał mu Bóg jako koronie swojego stworzenia. Rozumiecie to? Nie o to chodzi, jak niektórzy myślą, że tam steroryzuje żonę, mąż i ten, bo to jest takie jego prawo. Tu chodzi o pewną duchową rzeczywistość. I jeśli żona się buntuje przeciwko mężowi, to zabiera mu chwałę, jaką dał Bóg mężczyźnie. Bóg go ustanowił głową. To Adam miał nazwać wszystkie zwierzęta. To Bóg podporządkował ten świat, stworzył go dla nich. Dla Adama, potem dla Ewy. Bracia i siostry, to jest początek pewnej mądrości. Jeśli my tego nie rozumiemy, będziemy robić zamęt w kościele. Bo to jest podstawowy autorytet w domu, w rodzinie. Jak tam nie macie poustawiane tego tak, jak jest w Biblii, to nie będzie w kościele. To taka żona nigdy nie zaakceptuje przywódców też w kościele. Ona powie, co to? A czy ja nie czytam Biblii? A czy ja nie wiem? A czy ja nie znam Ewangelii? Bracia i siostry, i on tutaj zaczyna od tego opis, jak powinno wyglądać nabożeństwo. Bo to, bracia i siostry, jak wygląda nabożeństwo, to przynosicie z domu. Zanim tu przyjdziecie, to najpierw jesteście w domu. Jeśli macie w domu nieporządki, to przyniesiecie nieporządki też do kościoła. Dlatego apostoł o tym zaczął mówić. Ja wam zaraz pokażę, że problem w zborze był już we drzwiach, jak oni wchodzili do zboru. To już był problem. Jeszcze nie usiedli w ławkach. Już był problem. I to był problem z powodu kobiet w Koryncie, wyobraźcie sobie. Z powodu sióstr. Co te siostry robiły, kiedy przychodziły do zboru na nabożeństwo?
Niewiasty na nabożeństwie w Koryncie odkrywały głowy, chcąc okazać, że są tak wolne jak mężczyźni. Nie nakrywały głów. Przychodziły bez nakrycia głów. W 5 wersecie apostoł Paweł pisze, a każda kobieta, która się modli albo prorokuje z nienakrytą głową, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jakby była ogolona. A więc mówi o hańbie. Czy mówi o hańbie jej głowy? Kto jest głową? Mąż jest głową. Czyli mówi prawdopodobnie apostoł tutaj o hańbie nie tylko tej kobiety, ale o męża, bo ona jego hańbiła, w ten sposób jego poniżała w oczach tych wszystkich tam na sali. Kiedy przychodziła na nabożeństwo. Bracia i siostry, w tamtych czasach nakrycie głowy oznaczało okazanie szacunku temu, kto, komu się podlega. Dlatego apostoł Paweł pisze, kobieta z nienakrytą głową jest to jedno i to samo, jakby była ogolona, pozbawiona chwały. Według porządku stworzenia kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny. Kiedy byłem w Jerozolimie, mieszkałem w pobliżu ortodoksyjnej dzielnicy żydowskiej Maasharim i bardzo mnie ta dzielnica ciekawiła. Często tam wychodziłem, żeby przejść się pomiędzy tymi ortodoksyjnymi Żydami. To wspaniałe miejsce, jeśli chce się uchwycić klimat tego ortodoksyjnego żydostwa. Tam są najwspanialsze jeszywy, uczelnie żydowskie. Tam są sklepy takie, jak były przed wojną w Polsce. Ja takich sklepów nie widziałem. Widziałem je na zdjęciach, na filmach, ale tam jak wszedłem do sklepu, zobaczyłem to taki sklep, jakbym gdzieś czas się cofnął przynajmniej o 60 lat. Niesamowita ta dzielnica jest. I człowiek jakby się w czasie przenosi, kiedy tam wchodzi między tych ortodoksyjnych Żydów. Ale zwróciło moją uwagę coś, co jest napisane tam na murach, kiedy wchodzi się na Mea Shearim, jest taka tablica. Córki Izraela, Tora wymaga, byście odziewały się skromnie. I tam każda Żydówka chodzi w długiej spódnicy, z nakrytą głową, jest bardzo ubrana, powiedziałbym tak, odpowiednio do tego, co prawo żydowskie od niej wymaga. Tora wymaga, byście odziewały się skromnie. I te Żydówki do dzisiaj dbają tam, w tym miejscu. Bracia i siostry, w tamtych czasach ubiór był ważny, bo on wyrażał to, co człowiek miał w sercu. Ale dzisiaj kobieta bez nakrycia głowy jest normalnym zjawiskiem. Dzisiejsze nakrycia głów u kobiet nie stanowią oznaki uległości. W naszej kulturze europejskiej w XXI wieku czegoś takiego nie ma. Może w innych kulturach rzeczywiście to funkcjonuje. Może w kulturze arabskiej, może w krajach islamskich. Ale u nas w Europie, kiedy kobieta przychodzi z nienakrytą głową czy z nakrytą głową, to nikt tego nie odbiera jako oznakę
jej uległości czy nieuległości. To z punktu widzenia kulturowego dla nas nie ma takiego znaczenia, jakie miało w Koryncie w tamtych czasach. Kobieta z nienakrytą głową mówiła o tym, że uważa siebie tak równą mężczyźnie, że zdejmuje nakrycie ze swojej głowy i obwieszcza to poprzez swój ubiór wszemi wobec. I bracia i siostry, apostoł Paweł w 13 wierszu zadaje pytanie. I to pytanie chciałbym dzisiaj wam również na tym miejscu zadać. Osądźcie sami, czy przystoi. On pyta. A więc osądźcie sami, co przystoi, a co nie przystoi w zborze. To jest ważne, ważne pytanie, ponieważ problem na nabożeństwie w Koryncie brał się już w momencie, kiedy te kobiety z odkrytymi głowami wchodziły do zboru. Wielu już się gorszyło. Wielu już było zdenerwowanych na nabożeństwie. A popatrz, jak ta manifestuje. A popatrz, jak to bezwstydnie pokazuje. A popatrz na tą, a popatrz na tamtą. I bracia i siostry, jeszcze się nabożeństwo nie zaczęło, a oni już mieli problem. Dlatego dzisiaj patrzymy z punktu widzenia autorytetu na nabożeństwo, bo apostoł Paweł od tego wyszedł i mówi tutaj o odległości i uległości, pokazuje na Chrystusa i Boga i pokazuje na męża i żonę. Jeśli to jest zachowane tak w niebie, ta uległość, to jest wszystko w porządku. Bracia i siostry, jeszcze jest jeden temat, który dzisiaj chciałbym na zakończenie poruszyć. To jest od 17 do 19 wiersza. Przeczytamy. A dając to zalecenie, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Słyszę bowiem najpierw, że gdy się jako zbór schodzicie, powstają między wami podziały i po części temu wierzę. Zresztą muszą nawet być rozdwojenia między wami, aby wyszło na jaw, którzy wśród was są prawdziwymi chrześcijanami. Bracia i siostry, spory prowadzą do rozłamu, a rozłamy do powstania zwalczających się grup, zwalczających się stronnictw Bożych. I to było widać na nabożeństwie, zwłaszcza na Wieczerzy Pańskiej w zborze koryntyjskim. I bracia i siostry, ten podział bardzo rujnował zbór. I apostoł Paweł dla tych, którzy gorszyli się tym, daje tutaj bardzo ważną wskazówkę. On opowiada, wiecie, te zgorszenia, te podziały, te rozłamy między wami tak naprawdę muszą być, żeby wyszło na jaw, którzy są prawdziwi chrześcijanie. Którzy naprawdę są w stanie zapłacić cenę uczniostwa, których najważniejsze nie jest to, czy ta siostra ma nakrycie głowy, czy nie, czy ten siedzi z tym, czy tamten z tym w ławce, tylko najważniejszy jest Chrystus. Najważniejsza jest społeczność z Panem. I najważniejsza jest miłość do brata i do siostry. I bracia i siostry, apostoł Paweł tutaj pisze o bardzo ważnej rzeczy. Każdy kryzys ma też pozytywy. My przeważnie kryzys rozumiemy jako coś negatywnego, coś, co rujnuje. Rzeczywiście kryzysy rujnują niejednokrotnie, ale jeśli popatrzysz na kryzys z punktu widzenia chrześcijańskiego, dojrzałego chrześcijanina, to kryzys wyjawia, kto jest tak naprawdę chrześcijaninem. I to kryzys tylko naprawdę może ci pokazać, że to był brat, a tamten tylko udawał. I dzisiaj on gdzieś tam już daleko go nie ma, bo się poobrażał, poszedł, czy coś w tym stylu. A ten, który był przez niego obrażony, wcale się nie obraził na Kościół, na społeczność, ale modli się za niego i trwa w społeczności z Panem i trwa w społeczności z Kościołem. I myślę, że to jest wielka nauka, która dzisiaj też wypływa z tego fragmentu Słowa Bożego, a który przygotowywał Koryntian do tego, jak we właściwy sposób zachować się na nabożeństwie. Ale o tym już będę mówił następnym razem. Amen.